Teraźniejsza prawda numer 89. Lipiec, sierpień 1937 roku. Odpowiedzi na zapytania. Pytanie, czy jest możliwe, ażeby lud wielki z objawienia rozdziału 7 wersetów od 9 do 17 i rozdziału 19 wersetów od 1 do 9 był masą restytucyjną, a zatem klasą nieduchową? Odpowiedź. Myślimy, że lud wielki nie reprezentuje klasy restytucyjnej, lecz klasę duchową. W objawieniu rozdziale 19 wersecie 6 jest jasno pokazana różnica między głosem ludu wielkiego, a głosem wielu wód, ludzi, to jest tych, którzy będą z klasy restytucyjnej. Jeszcze jaśniej jest to pokazane w figurze rodzinnej, w dalszych wierszach tego rozdziału, wersety od 7 do 9, gdzie oni są przedstawieni jako ci, którzy są zaproszeni na wieczerze wesela baranka. W tym obrazie oblubieńcem jest Jezus, oblubienicą malutkie stadko, a gośćmi na wieczerzy barankowej lud wielki. Następny porządek wypadków połączonych z rodziną dowodzi, że goście nie mogą być klasą restytucyjną, po pierwsze, najpierw jest wesele, po drugie, później następuje uczta weselna, po trzecie, jeszcze później płodzenie dziatek, po czwarte, na koniec rodzenie dziatek. Fragment z objawienia rozdziału 19 wersetów od 1 do 9 jest tematem ludu wielkiego, gości, będących na wieczerzy baranka, którzy nie mogą być klasą restytucyjną, gdyż klasa restytucyjna jest dziećmi z tego wesela, spłodzonymi i zrodzonymi dopiero później. Po wieczerzy weselnej. Figura lewitów i szlachty użyta w objawieniu rozdziale 7 wersecie 15 podobnież dowodzi, że oni nie są z klasy restytucyjnej. Wyrażenie służą mu we dnie i w nocy w kościele jego, dowodzi, iż są pozafiguralnymi lewitami. Tutaj jest wzmianka do owej figury pokazanej w kapłanach, lewitach i Izraelitach. Kapłanami jest Jezus i Kościół, Izraelitami klasa restytucyjna, częścią lewitów, wielkie grono. Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3. Ten fakt, że lewici nie mieli dziedzictwa w ziemi dowodzi, że jedna część lewitów tysiąclecia będzie duchową, a druga część stanie się duchową dopiero później. Wobec tego nikt z lewitów nie będzie ostatecznie należał do klasy restytucyjnej. Znajdować się przed Królewską Stolicą Bożą, objawienie rozdział 7 werset 15, lecz nie stać przed sędziowską stolicą Jego, objawienie rozdział 20 werset 12, znaczy być szlachcicem i urzędnikiem Królestwa. Tutaj we figurze Królestwa, lecz nie we figurze sądu, gdzie funkcję pełni sędzia, Chrystus, głowa i ciało, jest królem na tronie stolicy. Członkowie wielkiego grona są urzędnikami, szlachtą przed tronem, zaś członkowie klasy restytucyjnej są poddanymi króla, a podwładnymi jego urzędnikom i szlachcie. Z tego punktu widzenia klasa restytucyjna nie jest załączona w scenie pałacu, ponieważ ich miejsce jest poza pałacem. Psalm 45 wprowadza te same jak i dodatkowe różnice. Wiersz pierwszy opisuje o Jehowie, wersety od 2 do 9, o Jezusie, wersety od 9 do 13, o Kościele jako oblubienicy Jezusowej, wersety 14 i 15, o wielkim gronie jako druhnach. Werset 16, o starożytnych świętych, jako dzieciach Chrystusowych, podczas gdy werset 17, opisuje o klasie restytucyjnej, jako odrębnej od wszystkich innych klas. Psalm 107, wprowadza te same rzeczy i inne różnice i opisuje o następujących klasach, wiersze od 2 do 9, o malutkim statku, Wersety od 10 do 17 o wielkim gronie, wersety od 17 do 22 o cielesnym Izraelu odrzuconym od łaski Bożej i przywróconym do łaski, wersety od 23 do 32 o ludzkości, będącej podczas ucisku i zaraz po ucisku wielkim, wersety od 33 do 38 o klasie restytucyjnej podczas tysiąclecia, wersety 39 i 40 o niepoprawnych, a wersety 41 i 42 o sprawiedliwych podczas małego okresu po tysiącleciu. To, co apostoł Paweł mówi o człowieku, który popełnił wszeteczeństwo z żoną ojca swego, 1 Koryntów rozdział 5 werset 5, dowodzi, że wielkie grono będzie duchowe, a zatem nie będzie klasą restytucyjną. Oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, ażeby tym sposobem zwalczać jego złe usposobienie, aby się mógł nauczyć nie popełniać więcej wszeteczeństwa, tak jak Hymeneusz i Aleksander, którzy byli oddani szatanowi, ażeby się nauczyli nie bluźnić więcej. 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 20, żeby duch, nowe stworzenie, mógł być zachowany, mógł być obudzony ze snu śmierci jako istota duchowa, won dzień Pana Jezusa. Pytanie opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1919 roku, na stronie 195. Pytanie, czy Jezus obchodził swoją ostatnią Wielkanoc wieczorem 13 Nisan? Odpowiedź, rozumiemy, że On nigdy w swoim życiu nie obchodził Wielkanocy wieczorem 13 Nisan, ponieważ, gdyby tak uczynił, to przekroczyłby prawo mojżeszowe, 2 Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 6 do 10, które uczyniłoby go grzesznikiem, a to uczyniłoby jego ofiarę okupową nieważną i zaprowadziłoby go na wtórą śmierć, jak również zepsułoby plan Boży. Taka myśl zmusiłaby go znieważyć datę, w której to właśnie pozafiguralny baranek miał umrzeć, co byłoby znowu grzechem. Niektórzy, nie zastanawiający się nad wielkimi skutkami swojego poglądu, twierdzą, że Jezus obchodził swoją ostatnią Wielkanoc wieczorem 13 Nisan. Tacy przyjmują ten pogląd przeważnie dlatego, po pierwsze, ponieważ Ewangelia Jana nie nadmienia, że Jezus i 12 z Nim obchodziło Wielkanoc wieczorem przed Jego śmiercią, po drugie, ponieważ Ewangelia Jana rozdział 18 werset 28 mówi, że sanhedryniści nie weszli do sądowej sali Piłata, aby się nie zmazali, a przeto nie mogliby jeść baranka wielkanocnego. I, po trzecie, ponieważ w Ewangelii Jana rozdziale 19 wersecie 14 jest wyrażenie, a było to w dzień przygotowania przed Wielkanocą. Odnośnie pierwszego punktu odpowiedzielibyśmy jak następuje, Jan napisał swoją Ewangelię, ogólnie mówiąc, ażeby dać ważne wypadki i wykłady, które Mateusz, Marek i Łukasz opuszczają. Przeto zwyczajnie ominął wypadki, tyczące się ostatniej wieczerzy, które są podane w tych drugich trzech Ewangeliach, a dał te, ogólnie mówiąc, których oni nie dali, dlatego on nic nie nadmienia o ostatniej Wielkanocy naszego Pana. Odnośnie drugiego punktu, jedno albo drugie z następnie podanych wyjaśnień wystarczy, za dni Chrystusowych, tak jak za naszych czasów, oprócz tego, że teraz wcale baranek nie jest tu używany, Żydzi obchodzili Wielkanoc przez spożywanie baranka, i tak dalej, wieczorem 14 Nisan i wieczorem 15 Nisan. Przeto, ażeby nie pozbawić się prawa do jedzenia drugiego baranka, co również było nazwane Wielkanocą, a który był jedzony wieczorem 15 Nisan, sanhedryniści nie chcieli wejść na salę sądową Piłata. Znowu, Żydzi używali wyrażenie święto przejścia, Pascha, Wielkanoc, jako nazwę na dobrowolne ofiary pokoju i dziękczynienia podczas Wielkanocy, a z których oni spożywali tego samego dnia, co były ofiarowane. Gdyby weszli sanhedryniści na salę piłatową, to byliby się zmazali i przeto nie byliby mogli jeść w tym dniu z dobrowolnych ofiar pokoju i dziękczynnych, także nazwane przez nich świętem przejścia, Paschy, to jest Wielkanocą. Przeto jedno, albo drugie z tych wyjaśnień jest wystarczającym, aby usunąć użytek Ewangelii Jana rozdziału 18 wersetu 28 na dowód, że Ewangelia Jana wskazuje, że Jezus jadł swoją ostatnią Wielkanoc 13 Nisan. Odnośnie trzeciego punktu powiedzielibyśmy, że wyrażenie, dzień przygotowania, jest to określone w Ewangelii Marka rozdziale 15 wersecie 42. jako dzień przed sabatem i znaczy piątek, ponieważ ten dzień był dniem, w którym Żydzi przygotowywali swój pokarm, i tak dalej, na sabat, w który zabronione im było pracować. Przeto nazwali piątek, w którym nasz Pan umarł, tak jak każdy inny piątek, dniem przygotowania. Oprócz tego Żydzi, między innymi świętami, nazywali 15 Nisan sabatem, 3 Mojżeszowa rozdział 23 wersety 6, 11 i od 15 do 17, dniem odpoczynku, świętego zgromadzenia. Przeto dzień po śmierci Jezusa był podwójnym sabatem, tygodniowym i wielkanocnym sabatem. Według tego, to Nisan 15, jako sabat wielkanocny miał swój dzień przygotowania przedtem. Dlatego wyrażenie, dzień przygotowania przed Wielkanocą, okazuje się w Ewangelii Jana rozdziale 19 wersecie 14, które zarazem dowodzi, że ci się mylą, co twierdzą, że baranek wielkanocny był zabity po południu 14 i jedzony wieczorem 15 Nisan. Te dwa sabaty schodząc się razem uczyniły 15 Nisan tego roku, w którym nasz Pan umarł, wielkim dniem, Ewangelia Jana rozdział 19 werset 31. Według tego, wyrażenie, dzień przygotowania przed Wielkanocą w wersecie 14, nie znaczy, że oni w tym dniu przygotowali baranka paschalnego, lecz ten dzień był dniem przed 15 Nisanem, który był sabatem wielkanocnym, według trzeciej Księgi Mojżeszowej rozdziału 23 wersetów 6, 7, 11 i od 15 do 17. A więc Ewangelia Jana rozdział 18 werset 14 nie dowodzi, że nasz Pan jadł Wielkanoc 13 Nisan. Ten wiersz raczej sprzeciwia się takiej myśli, ponieważ on dowodzi, że tym dniem był 14 Nisan. Przeto żaden z tych argumentów, które są podane na dowód, że nasz Pan jadł Wielkanoc 13 Nisan, nie dowodzi tej myśli. Pytanie, myśl była podana, że rodowód w Ewangelii Łukasza podaje Kaina, Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 36, jako syna Arfaksadowego, a ponieważ ten Kain jest opuszczony w rodowodzie pierwszej księdze Mojżeszowej rozdziale 11 wersetach od 10 do 26, na której chronologia podana w tomie drugim, rozdziale drugim jest uzasadniona, nasza chronologia musi być błędna. Jak możemy zharmonizować tę sprawę z naszą chronologią? Odpowiedź, wtrącenie Kaina do chronologii Łukasza pomiędzy czasem semowym i abrahamowym, jest widocznie dopiskiem, pomimo faktu, że wszystkie oprócz jednego z naszych najstarszych greckich rękopisów Ewangelii Łukasza zawierają to imię, najstarszy z nich, będąc datowany od 325 do 350 roku pańskiego. Następne zastanowienia dowodzą, że w hebrajskim języku pierwszej księdze Mojżeszowej rozdziale 11 wersetach od 19 do 26 słusznie opuszcza imię Kaina, jako syna Arfaksadowego i właściwie nazywa Selecha jego synem. Po pierwsze, żaden z hebrajskich rękopisów i wydań nie zawierał imienia Kain, ani w pierwszej księdze Mojżeszowej rozdziale 10 ani 11 rozdziale, ani w pierwszej księdze Kronik rozdziale 1. Po drugie, samarytański pięcioksiąg, który pokazuje hebrajski tekst jak on istniał przed niewolą babilońską, nie zawiera tego Kaina w swoich rodowodach. Po trzecie, tłumaczenie onkelosa, targum, czyli przekład Starego Testamentu z hebrajskiego na aramejski, dokonany przed Chrystusem, nie zawiera tego Kaina w swoich rodowodach. Po czwarte, syryjski przekład, wprost dokonany z hebrajskiego, pierwsze tłumaczenie chrześcijańskie, dokonane około 150 roku pańskiego, nie zawiera go w swoich rodowodach. Po piąte, arabskie tłumaczenie z hebrajskiego też nie posiada go w swoich rodowodach. Po szóste, ani też Wulgata, łacińskie tłumaczenie dokonane przez Jeroma, w 385 roku pańskim, ani żadne inne tłumaczenie, dokonane z hebrajskiego nie posiada go. Po siódme, jest też silne świadectwo, że to imię nie znajdowało się w rodowodach Septuaginty, greckie tłumaczenie z hebrajskiego około 285 roku przed Chrystusem, i używane przez Jezusa i apostołów po większej części w zacytowaniach w Nowym Testamencie ze Starego Testamentu, przed pierwszymi kilkoma latami 5. stulecia przed Chrystusem, a więc jest dosyć pewnym, że w hebrajskim tekście to imię Kaina się nigdy nie znajdowało w rodowodach w pierwszej księdze Mojżeszowej rozdziałach 10 i 11 i w pierwszej księdze Kronik rozdziale 1. Jest przeto bardzo możliwym, że to imię było dopisane do Ewangelii Łukasza. Następujące zdania popierają pogląd, że to imię jest dopiskiem do Ewangelii Łukasza. Po pierwsze, jeden z pięciu najstarożytniejszych rękopisów greckich opuszcza imię Kaina w Ewangelii Łukasza, to jest rękopis Bezy. Po drugie, Ireneusz, który zaczął działać w 170 roku pańskiego, zdaje się nie miał go w swojej kopii Ewangelii Łukasza, ponieważ on nie zalicza go w podawaniu liczby imion w rodowodzie w Ewangelii Łukasza. Po trzecie, wiemy, że pewne dopiski zakradły się do greckiego tekstu zanim nasze najstarożytniejsze rękopisy były napisane, na przykład, do Ewangelii Mateusza rozdziału 27 wersetów od 51 do 54. Po czwarte, najpewniejszym jest to, że natchniony Łukasz nie byłby wpisał imienia w swój rodowód naszego Pana, które nie było dane w rodowodach Starego Testamentu. Po piąte, biblijne liczbowanie dowodzi, że ono nie należy do Ewangelii Łukasza rozdziału 3 wersetu 36, ponieważ to imię z jego towarzyszącym przedimkiem ton przez ich liczbowe wartości. 122 i 770 względnie równa się liczbie 892, która nie jest wielokrotną liczby 7, przeto, jeżeli by te dwa dotyczące słowa oryginalnie były zawarte w Ewangelii Łukasza rozdziale 3 wersecie 36, to liczbowanie tego wiersza i paragrafu byłoby zepsute. Przeto nie myślimy, że nasza chronologia ma być uważana jako niepewna z powodu obecności tych dwóch słów w Ewangelii Łukasza rozdziale 3 wersecie 36, ponieważ one widocznie są dopiskami. Pytanie, jeżeli młodociani święci nie jedzą spoza figuralnego chleba pokładnego, jak to jest, że oni rozumieją głębokie rzeczy? Odpowiedź, ten fakt wyrażony w tym pytaniu, że młodociani święci rozumieją głębokie rzeczy, doprowadził C.K. Sprzykowskiego, który stał się przesiewaczem braci w Polsce, do nauczania, że młodociani święci, chociaż stają w pozafiguralnym dziedzińcu, wtykają swoje pozafiguralne ramię i rękę do pozafiguralnej świątnicy i biorą ze stołu świątnicy chleb, który na nim leży i przynoszą go na dziedziniec i tam go jedzą. Jeżeli by taka myśl miała być prawdą, to znaczyłaby, że ich symboliczne ramię i ręka, to jest ich umysły i część z ich uczuć, przez które wiara działa, są spłodzone z Ducha Świętego. To uczyniłoby młodocianych świętych częściowo nowymi stworzeniami, co, rozumie się, jest niedorzecznością, która, ma się rozumieć, pociąga za sobą inne niedorzeczności, zbyteczne, żeby je tu wyłuszczać. Przedstawiciel takiej myśli jest, naturalnie, w drodze do ciemności zewnętrznych, gdzie jego charakter i czyny dowodzą, że on należy. Oprócz stanu jego serca, który czyni go skłonnym do takiego głupstwa, jego umysł okazuje się być pomieszany, ponieważ on zdaje się nie rozumieć, co jest pozafiguralnym chlebem pokładnym, lub co to znaczy jedzenie go. Nie wszystkie prawdy biblijne, ani też cała prawda duchowa jest tym pozafiguralnym chlebem pokładnym. Chleb pokładny, który mógł być jedzony tylko przez kapłanów, Dawidowe jedzenie go było wyjątkiem tego prawa po części z powodu jego półkapłańskiego charakteru, jako pomazańca pańskiego, i po części z powodu tego, iż jako taki, był on figurą na naszego pastora, który chociaż był reprezentowany w Dawidzie, jako pomazany wykonawca pański, to z innego punktu zapatrywania był kapłanem, jest figurą na coś, co tylko pozafiguralni kapłani mogli sobie przyswajać, czym jest wszystko, co się zawiera w obietnicach przymierza Sary. Przeto przymierze Sary, obietnice, te, które Bóg daje wyłącznie tylko klasie Chrystusowej, są tym pozafiguralnym chlebem pokładnym. Nie tylko, że zadający to pytanie nie rozumie, na co jest figurą chleb pokładny, ale on także nie rozumie, co jest poza figurą jedzenie tegoż. Jedzenie pozafiguralnego chleba pokładnego nie znaczy zrozumienia głębokich rzeczy, lecz znaczy przyswajanie sobie, czynienie swoją własnością, obietnic przymierza Sary. A ponieważ te są uczynione tylko dla klasy pozafiguralnych kapłanów, klasy Chrystusa, więc nikt prócz klasy Chrystusa nie może prawdziwie ich sobie przywłaszczać jako obietnic Bożych do niej. Przeto ani młodociani święci, ani kto inny z klas niekapłańskich, nie może jeść pozafiguralnego chleba pokładnego. Przymierze Sary, które w swoim ścisłym znaczeniu składa się z obietnic dla klasy Bożej, nie jest tą częścią przymierza, danego pod przysięgą, które należy do młodocianych świętych. Są to te ziemskie zarysy przymierza, dane pod przysięgą, takie, jakie należą do starożytnych świętych, które są dane młodocianym świętym, a te części przymierza, danego pod przysięgą, nie są zobrazowane w chlebie pokładnym. Ani też przyjęcie tych dla siebie przez młodocianych świętych nie jest poza figurą jedzenia z chlebów pokładnych, ponieważ nikomu nie było wolno jeść z nich, tylko kapłanom. To, że młodociani święci rozumieją głębokie rzeczy, jak to już wytłumaczyliśmy na tych kolumnach, jest spowodowane tym, że oni są ofiarowani. A ofiarowani zawsze byli uprzywilejowani rozumieć, i zawsze będą uprzywilejowani rozumieć prawdę, która jest na czasie. Tak jak starożytni święci byli uprzywilejowani rozumieć wszystką prawdę, która była na czasie za ich dni, tak też klasa restytucyjna będzie rozumiała całą Biblię, gdy to będzie na czasie dla nich. To, co święty Paweł mówi w pierwszym do Koryntów rozdziale drugim wersecie 14, nie sprzeciwia się temu, ponieważ pomiędzy dniem zesłania Ducha Świętego i roku 1881, do którego czasu wyłącznie te słowa są ograniczone, wszyscy ofiarowani byli nowymi stworzeniami. Przeto w tym czasie słowa nowe stworzenie i słowo ofiarowane stosowały się do tych samych osób i mogły zastępować siebie, że święty Paweł nie miał na myśli, żeby jego słowa w pierwszym liście do Koryntów rozdziale drugim wersecie 14 stosowały się do wszystkich czasów, jest widoczne z faktu, że Biblia uczy. Objawienie rozdział 20 werset 12, Izajasza rozdział 29 wersety 18 i 24, iż wszystko w Biblii będzie kiedyś zrozumiane przez klasę restytucyjną, która, rozumie się, nie będzie się składała z nowych stworzeń. Pytanie, czy pisma zatytułowane Acta Pilati, Dzieje Piłata, Raport Kajfasza do Sanhedrynu, Rozmowa Jonatana z pasterzami betlejemskimi, rozmowa Gamaliela z Józefem i Marią, obrona Heroda Antipatra i Heroda Antipasa przed rzymskim senatem, są wiarygodnymi dziełami ich rzekomych autorów? Odpowiedź, odpowiadamy, nie. Są to dzieła powieściopisarzy, których było bardzo wiele w wiekach ciemnych. Wcześniej w drugim stuleciu pragnienie, aby wiedzieć więcej o Chrystusie, i tak dalej, niż Biblia podaje, zaczęło być bardzo odczuwane, i ludzie, którzy równają się powieściopisarzom naszych czasów, wykorzystali to pragnienie i wynaleźli rozmaite powieści o Jezusie, Marii, Józefie, i tak dalej, i przedstawili je jako Ewangelie, i tak dalej, napisane przez ludzi wzmiankowanych w Biblii. Autorstwo powyżej wymienionych książek powinno być przypisane takim powieściopisarzom. To, iż te książki są późnego pochodzenia, rozpoznajemy z rozmaitych rzeczy, pomiędzy innymi, ze słów i nauk, użytych w nich, które nie zaistniały aż setki lat po rzekomym napisaniu tych książek, które to zawierają. Na przykład w piśmie nazwanym Raport Kajfasza do Sanhedrynu o ukrzyżowaniu Jezusa, pisane jest, że Kajfasz mówił, iż on nie zgadza się z rzekomą nauką Jezusa o Trójcy, które to słowo i stojąca za nim idea, nie weszły w istnienie pomiędzy chrześcijan aż dopiero więcej niż 300 lat później. W czasie parouzji bolesnym było dla nas widzieć jednego z pielgrzymów, popierającego te pisma, jako wiarygodne i wydającego je w gazecie The Labor Tribune, jako literaturę popartą prawdą. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1937 roku, na stronach od 62 do 64.